Drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele, uważam, że to jest wielki przywilej, że mogę dzisiaj stanąć przed wami i przemówić do was. Przyznam się, że brat Dawid, nie wiem skąd miał pomysł, że mam dużo materiału. Czy coś, jakieś wieści do niego dotarły? A, właśnie, brat Dawid mnie zna. I powiem, że się zupełnie nie pomylił. I rzeczywiście tego materiału jest sporo. Ja taki bardzo optymistycznie podszedłem do całej kwestii, kiedy brat Dawid wspomniał o tym i skierował do mnie pewne zaproszenie, żebym czy nie przemówiłbym właśnie do tego zacnego grona. I powiedziałem, że owszem, i powiedziałem, że no mam taki materiał, nad którym pracowałem, który był przedmiotem mojego zainteresowania. W zasadzie zaczęło się, dla wielu z was zabrzmi to znajomo, w Teodorowie wykładami dla młodzieży na temat wiary i tak dalej, ale ten temat jakoś trzyma się mnie już od teraz ponad roku czasu. I tak ten temat robimy z młodzieżą w zborze we Wrocławku i też czasami jakieś wyjątki z tej pracy, z tej podróży, wędrówki po Bożym Słowie i dowiadywaniu się tego, czym jest wiara i istota, co przerodziło się naprawdę w taki dość długi proces i długą wędrówkę. No i z tego powstaje sporo materiału. Ja tak podszedłem, wiesz, bracie, tu powiemy życie dzięki wierze, czy przez wiarę, powiemy też śmierć w wierze, czyli inne pytanie, jakie możemy postawić, jak umierać, i też przez zmartwychwstanie, przez wiarę w zmartwychwstanie, czyli kto pokona śmierć. Tak? I to są bardzo interesujące kwestie i to jest bardzo niesamowite, jak właśnie kiedy, i możemy sobie już otworzyć list do Hebrajczyków, od razu uprzedzam, bo on stanowi dla nas bazę. Oczywiście będziemy cytować też inne fragmenty Słowa Bożego, ale zaczniemy właśnie od listu do Hebrajczyków 11 rozdziału. Ale żebym nie popełnił pewnych niedociągnięć, czy żebym czegoś nie zapomniał, przywożę serdeczne pozdrowienia ze zboru we Wrocławku. Też od mojego ojca, który jest emerytowanym pastorem zboru we Wrocławku, i też tutaj zbór zielonoświątkowy z Wisły też kojarzy brat pastor Szalbot i tak dalej. I wielu z was kojarzy Teodorowo, tak, i te klimaty nizinne. Ja tak się zastanawiałem, dlaczego akurat w tych pięknych okolicznościach górskiej przyrody zaprosiliście człowieka z nizin. Tak. Jestem z nizin i z Kujaw, tak, jestem kujawiakiem, no ale to jest bardzo interesujące i mam nadzieję, że to nasze spotkanie i to moje przerażenie i onieśmielenie waszym takim, no naprawdę zacnym zgromadzeniem też nie przeszkodzi mi w tym, co chciałbym dzisiaj powiedzieć. Tak jak już wspomniałem, tego materiału jest trochę, chciałem wyjść pewną polemikę na temat kawy, ale nie będę tego robił, bo mam mało czasu. No to musimy wziąć się naprawdę do galopu. Ale zacznijmy od przeczytania Bożego Słowa, bo ono zawsze stanowi dla nas bazę tego, co chcemy, nad czym chcemy się zastanawiać. Chcemy spojrzeć na trzy tematy. Będę musiał ciąć na pewno, bo już to widzę. Ale tak, wybaczcie mi, kiedy nie będę cytował czasami całych wersetów, bo chciałbym to robić, ale z uwagi na brak czasu będę czasami tylko cytował fragment, żeby tylko zobrazować pewną kwestię, którą chciałem poruszyć, czy to, co ten akurat fragment do nas mówi, a co jest właśnie w kontekście tego, nad czym się dzisiaj chcemy zastanawiać, bo to, nad czym się zastanawiamy, to jest wiara. To jest naprawdę wiara. List do Hebrajczyków, też nie będę czytał całego 11 rozdziału, ale spójrzmy tylko na pierwsze najpierw trzy wersety, potem przeczytamy od wersetu 8 i zatrzymamy się na wersecie 19. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Cytuję z Biblii Warszawskiej. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga. Tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. I potem oczywiście fragment mówi dalej, ale przejdźmy do tego 8 wersetu, bo to nas najbardziej dzisiaj interesuje. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obcej, na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, w współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Przeto też z jednego człowieka, i to nieomal obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiło obietnicę, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi, bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano, od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych. To też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. A więc tutaj mamy ten fragment, który stanowi bazę dla naszych rozważań, dla tej naszej podróży i wędrówki po kwestii właśnie wiary. Ja już od razu uprzedzam, nie będę wchodził w szczegóły, jakiegoś odmalowywał obrazu życia Abrahama na tle oczywiście takim kulturowo-historycznym, mówił o Ur Chaldejskim i o Haranie i tak dalej. Musimy to wszystko oczywiście pominąć z uwagi na czas, ale skupimy się na takich kwestiach najbardziej zasadniczych. I chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, że oczywiście nas interesuje wiara i przypuszczam, że większość z nas, jak tu siedzimy, powiemy, my jesteśmy wierzącymi ludźmi. Chwała Bogu. I to jest właśnie bardzo dobre, że jesteśmy wierzącymi ludźmi. A może jest ktoś pośród nas, który jeszcze tejże wiary, o której mówi nam Słowo Boże, wiary w Jezusa Chrystusa nie ma. I oby to też mówienie o tej wierze, o wierze Abrahama z różnych perspektyw, obejmującej przecież, tak jak powiedzieliśmy, pierwszy temat, życie przez wiarę albo życie dzięki wierze. Że ta wiara dotyczy naszego życia tu i teraz, na ziemi. I patrzymy, no nie mamy na to zbyt dużo czasu, ale widzimy Abrahama i możemy przyjrzeć się Abrahamowi jako człowiekowi z krwi i kości, który poruszał się, tak jak my się poruszamy, w bardzo konkretnych obszarze geograficznym, w konkretnych sytuacjach. Człowiek, który miał rodzinę, był rodzinnym człowiekiem, który bardzo kochał swoją żonę, który troszczył się o swojego bratanka, który, kiedy trzeba było, podejmował walkę, tak? Był wojownikiem również, tak? Jak porwali jego bratanka, no to on poszedł z odsieczą, no walczył. Był człowiekiem, który musiał odnaleźć się w różnych życiowych sytuacjach. Musiał odnaleźć się w sytuacji, kiedy on i jego żona, ta ukochana żona, nie mogli mieć dzieci. I właśnie w tym wszystkim Abraham musiał się odnaleźć. I dlatego później za chwilę o tym powiemy. Abraham jest bardzo wyjątkową postacią, co za chwilę uzasadnimy. I dlaczego on jest wyjątkową postacią i jest nam przedstawiany jako właśnie wzór wiary. Ale oczywiście, kiedy czytamy 11 rozdział Listu do Hebrajczyków, nie jest on jedynym wzorem wiary. I od innych, właśnie tych ludzi, którzy tam są wymienieni, właśnie w rozdziale 11 Listu do Hebrajczyków, dowiadujemy się wspaniałych rzeczy. Życie przez wiarę. Ale nam chodzi o to, żebyśmy uczyli się to, co ja nazywam prawdziwą wiarą, autentyczną wiarą. Wiarą, która pomaga nam, czy która prowadzi nas przez życie. To jest wiara w żywego, mocnego Boga, który wkracza w życie człowieka. Który rzeczywiście i realnie kształtuje to życie. Ale zobaczmy, jak właśnie ważną kwestią jest ten 11 rozdział. Zobaczmy, co chwilę, jak czytalibyśmy cały rozdział, to przez wiarę albo dzięki wierze, w wierze, inaczej zgodnie z wiarą. I zobaczmy, cały ten rozdział jest w zasadzie, to jest tak jakby refren tego rozdziału. I to jest takie istotne. Autentyczna wiara. I my szukamy tej właśnie prawdziwej, autentycznej wiary. Chcemy się czegoś nauczyć o tej prawdziwej i autentycznej wierze właśnie od Abrahama. Kiedy my coś idziemy kupować i czasami, no przyznajmy się, że czasami lubimy kupić coś markowego. Jak kupujemy coś i chcemy, zainwestujemy szczególnie nasze pieniądze, tak, to czasami stwierdzamy, dobrze, no są tam Nie tutaj, nie, w jakiś sposób nie chcę pomniejszać znaczenia produkcji, może to z dawnych czasów było, produkcji chińskiej i tak dalej, ale często kiedyś mówiliśmy, a bo to taka chińszczyzna, prawda? I jak już mieliśmy czasami wydać nasze pieniądze, a mogliśmy, mieliśmy akurat dość pieniędzy, no to szliśmy, kupowaliśmy markowe, tak? I och, mam coś, to jest porządne, zrobione na przykład made in Germany, czy gdzieś w jakimś kraju takim, powiedzmy, gdzie tam inżynieria, technologia jest na wysokim poziomie, czy produkt, kobiety często jakieś tam włoskie, z Włoch i tak dalej, bo buty to najlepiej we Włoszech, jak są robione. Autentyczne. Ale bylibyśmy głęboko rozczarowani, gdyby się okazało, że ten produkt, który kupiliśmy jako i ma tą nalepkę, że on tak naprawdę okazuje się, że wcale nie jest autentykiem, tylko podróbką. I oczywiście Słowo Boże też nam mówi, ja od tego akurat zaczynam, że chcę pokazać, że Słowo Boże nam wspomina o tym, że wiara może nie być autentyczna, że ta autentyczna wiara ma pewne cechy charakterystyczne. Na przykład apostoł Paweł powiedział w liście do Tymoteusza, w pierwszym liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, 5 wersecie, że mówi w ten sposób, a celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary jakiej? Nieobłudnej. Czyli apostoł Paweł w jakimś sensie, jeżeli mówi o wierze nieobłudnej, to zakłada, że istnieje coś takiego jak wiara obłudna. Czyli inaczej, że ktoś odgrywa jakąś rolę, jest pewnego rodzaju aktorem, tak? I nam chodzi o to, żebyśmy my też nie przyjmowali żadnej pozy i aktorstwa, że jesteśmy w zborze, czy wychowaliśmy się może w zborze. Zależy nam z jakichś innych powodów, że to nie jest wiara, którą mamy my w naszym sercu, która tak naprawdę dotyka naszego umysłu, dotyka naszych uczuć, dotyka też naszej woli, gdzie dokonują się wybory nasze życiowe. Ale no z jakichś powodów no mówimy o wierze i mamy pewien, dajemy ludziom obraz czy pewien wizerunek nasz jako człowieka wierzącego. Ale apostoł Paweł mówi, że istnieje rodzaj wiary, którą on by nazwał pewnie obłudną wiarą, kiedy my możemy odgrywać rolę pewnego rodzaju aktora. Z jakichś powodów, nie wdając się i na tym nie będziemy, nie chcę się rozwodzić. Ale apostoł Paweł mówi o wierze nieobłudnej. Kiedy mówimy o wierze, mówimy o posłuszeństwie. Zauważmy, to jest tak dobitne, tak jak przechodzimy do Jakuba i Jakub mówi o wierze martwej, tak? Czym jest wiara bez uczynków? To jest jasne, tylko on powiedział to w inny sposób. Kiedy patrzymy się właśnie na przykład Abrahama i co mam nadzieję też dzisiaj podkreślę i zauważymy, to jest wiara i posłuszeństwo, to jest dwie rzeczy, które idą w parze. Po prostu nie ma jednej bez drugiej. Dlatego Jakub napisał, no nie ma czegoś takiego jak wiara bez uczynków, bo tego po prostu nie istnieje. To jest w ogóle, to nie jest żadna wiara. Dlatego kiedy mówimy o prawdziwej, autentycznej wierze, to musimy wspomnieć o tym, że to musi być wiara oparta na posłuszeństwie, ale istnieje pozorne posłuszeństwo. Pan Jezus Chrystus dał powiedział taką historię, że o człowieku, który miał dwóch synów. Tak? Jednemu powiedział, wiesz, idź i pracuj w winnicy, i ten powiedział do niego, tak jest, panie, ale nie poszedł. Tak? A drugiemu synowi powiedział też, idź i pracuj. Ten powiedział, z początku powiedział, nie chcę, ale potem zastanowił się i poszedł. Tak? I tutaj mamy do czynienia, według mnie mamy do czynienia, też to ilustruje, pozorne posłuszeństwo. Tak, panie, czasami jest tak, że my oczywiście po nabożeństwie czasami bywa, że poruszy nas kazanie, jak książkę przeczytamy, coś zrobimy i nagle ta nasza wiara jest taka, czujemy się podbudowani i coś sobie uzmysłowiliśmy, coś stało się dla nas jasne, tak? Przekaz Słowa Bożego i tak, panie, od dzisiaj to zmienię w moim życiu. Ale okazuje się, że następnego dnia, może to jest poniedziałek, bo niedzielę było wspaniałe kazanie, ale w poniedziałek jakoś, kiedy mamy okazję właśnie już wprowadzić to w życie, to tak, panie, ale nie idziemy i nie robimy tego, co powinniśmy byli zrobić. I to też mi się wydaje właśnie to, kiedy patrzymy na autentyczność naszej wiary, to musimy spojrzeć, czy my naprawdę mówimy tak, panie, i idziemy to robić. A nie jesteśmy podobni do tego syna, czy tego, no, który tak, panie, ale nie poszedł. Chętnie mówimy, deklarujemy, ale nie idziemy. Oczywiście jest niebezpieczeństwo takie, że możemy mieć wiarę, która tak naprawdę nie opiera się na Bożym Słowie. Na przykład, no tutaj posłużę się ilustracją apostoła Piotra. Kiedy Pan Jezus Chrystus powiedział do swoich uczniów, że muszę iść do Jerozolimy, tam będę cierpiał, tam będę aresztowany i tak dalej i zostanę stracony, to Piotr powiedział, Panie, to na Ciebie nie przyjdzie. Dlaczego tak Piotr powiedział? Ale Pan Jezus mu tłumaczy, że tak właśnie w odpowiedzi powiedział, ale Słowo Boże tak właśnie mówi. Tak mówią proroctwa. To ma mnie właśnie spotkać. Ty, Piotrze, nie opierasz się na Słowie Bożym. Ty nie akceptujesz tego, co mówi Boże Słowo. Twoja wiara, ty masz jakieś swoje ludzkie, nawet może bardzo sentymentalne, może z miłości do mnie, czy z innych powodów, tak? Widząc moją moc, to, co doświadczyłeś w swoim życiu, ty uważasz, że mnie takie rzeczy nie spotkają. Ale Słowo Boże mówi dokładnie coś przeciwnego. Czyli istnieje coś takiego, że naszą wiarę możemy opierać nie na tym, co mówi nam jasno i wyraźnie Słowo Boże, precyzyjnie, tylko możemy to oprzeć na jakichś tam naszych własnych przemyśleniach, czasami może właśnie tego, co odczuwamy, co byśmy chcieli, na naszym życzeniowym myśleniu. I oczywiście Słowo Boże nam mówi, tym bardziej mówi nam o tym, że możemy oprzeć naszą wiarę na sfałszowanej Ewangelii, na sfałszowanym Bożym Słowie. No, Słowo Boże nas ostrzega. Galacjan, kiedy apostoł Paweł pisze do zboru w Galacji, mówi, że odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia, wypadliście z łaski. I jakbyśmy przeczytali cały do Galacjan, to mówi, gdyby na początku jest napisane, że nawet jakby anioł z nieba wam przyszedł głosić inną Ewangelię, to niech będzie przeklęty. Fałszowanie Ewangelii Jezusa Chrystusa, opieranie naszej wiary na sfałszowanej Ewangelii. Ale to jest problem już od samego początku. To nie jest problem XXI wieku, XX wieku. Z tym zmagali się chrześcijanie już od samego początku. Jeszcze sam apostoł Paweł, również Piotr czy inni apostołowie, oni już zmagali się z różnego rodzaju tendencjami. A więc to jest oczywiście niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwem dla naszej wiary jest, bo tak jak widzimy, że czytaliśmy ten tekst, zauważyliśmy o tych obietnicach, tak? Teraz obietnice. I dzisiaj jak posłuchamy, to czasami usłyszymy nieprawdopodobne rzeczy, co nam Bóg obiecuje, ale wiele z tych rzeczy, które ludzie nam każą wierzyć, że to jest obietnica dotycząca nas, kiedy patrzymy uważnie na Boże Słowo, jasno na Boże Słowo, dowiadujemy się, że to nie dotyczy wcale nas. I to, o co mi chodzi, to, że czasami niewłaściwie rozumiemy Boże obietnice. No ja tutaj zilustruję, chociaż to też później się pojawia, może akurat już pominę to później, ale na przykład to, że Bóg obiecał Abrahamowi, że będzie ojcem mnóstwa, tak, wielu. No to ktoś by miał, czy ja dzisiaj powiem wam, bracia i siostry, że wy będziecie, ta obietnica ciebie, bracia i siostro, też dotyczy, że będziesz ojcem mnóstwa? W takiej na przykład wymiarze dokładnie, jaki to spotkało Abrahama. No ktoś by powiedział, że może z uwagi na 500+, to byłoby całkiem wskazane, prawda? Ale nie. My musimy wiedzieć właśnie, my dlatego po to jest Słowo Boże, po to też mamy, też spędzamy czas, żeby jak najlepiej rozumieć to Słowo, żeby nie opierać naszej wiary na czymś, co jest może naszym własnym jakimś niewłaściwą i błędną interpretacją tego, co mówi nam tak naprawdę Słowo Boże, czyli starajmy się rozumieć Boże obietnice dokładnie, precyzyjnie. Czy ta obietnica dotyczy mnie, czy ona nas już nie dotyczy, tak? Ale są oczywiście obietnice, cała masa obietnic, które nas dotyczą i być może uda nam się nawet jakieś przykłady podać. Chociaż jakbym się zapytał tutaj z sali, może nawet się zapytam z sali, jakie pierwsza obietnica, no proszę, zróbmy małe ćwiczenie. Jaka obietnica? Jakaś prosta obietnica. Co na Słowo Boże obiecuje? Ewangelia. Dobrze, to jest piękna obietnica. Tak, ja jestem z wami aż do skończenia świata. Cudowna obietnica, tak? Ale czy jeszcze jakieś prostsze obietnice znajdujemy? To jest taka obietnica dla tych, którzy już uwierzyli, prawda? A dla tych, którzy nie uwierzyli, zresztą dla każdego z nas, ta obietnica, którą powinniśmy żyć w naszym życiu. Pięknie, tak? A takich tekstów mamy całą masę. To, co powiedział sam Chrystus i to, co obiecał bezpośrednio. I to jest właśnie wspaniałe w Bożym Słowie, w Ewangelii, że mamy wspaniałe obietnice i co Bóg chce? Żebyśmy naprawdę żyli tymi obietnicami, żeby one nam towarzyszyły w naszym codziennym życiu, tak jak towarzyszyły właśnie obietnice Abrahamowi. Tak? On miał swoje obietnice, Bóg dał mu obietnice, które spełnił. I to słowo, po co 11 rozdział Listu do Hebrajczyków jest napisane? Po co? Właśnie autor Listu do Hebrajczyków, widząc, że też chrześcijanie w tamtym czasie zmagali się, że ta wiara musi być trochę zachęcona, podbudowana, to on daje całą listę, wspaniałą listę osób ze Starego Testamentu, dawnych ludzi, którzy przeszli drogę przez tą ziemię, tu i teraz, zmagając się z tyloma różnymi problemami, tak? Przeszli z wiarą właśnie w tego żywego Boga, z wiarą w Boże obietnice. I mam nadzieję, że dostrzeżemy trochę też tak bardzo oględnie i szybko, ale dostrzeżemy też, co to oznaczało w ich konkretnym życiu i co może oznaczać też dla naszego życia tu i teraz. Też musimy zwracać uwagę, kiedy przyglądamy się autentycznej wiarze, czy tej takiej fałszowanej, że jest bardzo negatywna postać. Biblia mówi o bardzo negatywnej postaci. Ktoś, kto jest niszczycielem, który zło właśnie, chęć do niszczenia, destrukcji, to jest jego cel, jego jakby życiowe motto i tak dalej. To jest szatan. A on jest mistrzem podróbek. On jest mistrzem podróbek. On wszystko zrobi, nawet w kościele. Będzie chciał, żebyśmy właśnie mieli jakąś mniej wiarę, ale żeby to nie była taka wiara, jaką żył właśnie Abraham, czy inni ci, którzy stanowią dla nas wspaniały przykład. Możesz mieć wiarę, tylko niech to nie będzie taka wiara, jaką miał Abraham i inni. Apostoł Paweł, tutaj pozwólcie, że zacytuję, z drugim się do Koryntian, napisał tak: tacy są bowiem fałszywymi apostołami. Zobaczmy, to co mówiliśmy o wierze opartej na sfałszowanej słowie, tak? Są fałszywi apostołowie, fałszywi wysłannicy Chrystusa, którzy wam głoszą jakąś inną Ewangelię i po prostu wasza wiara nie jest taka właśnie, jaką chce Bóg, żebyście mieli. Tylko o której wam mówią. Nie jest to słowo takie, jakie opowiadali właśnie tacy apostołowie, jak Paweł czy Piotr i inni. Pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. Zobaczmy. Przybieranie jakiejś tam postaci kogoś innego, tak? I przedstawianie siebie. I nic dziwnego, wszak i szatan, tutaj jest właśnie ta kwintesencja, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Oto największy, jakbyśmy mówili, przepraszam, dzisiaj Chiny to już naprawdę są często też dobre produkty, ja przepraszam serdecznie za te Chiny, ale jakbyśmy mówili o tej chińszczyźnie, to tutaj mamy po prostu mistrza podróbek. Mistrza podróbek. Ten, który podchodzi, próbuje zawsze podejść każdego z nas. Albo cały Kościół próbował podejść. Tak jak było w Galacjan właśnie. Kiedy oni biedni tam zmagali się z tymi, którzy przyszli, mówi, jeżeli nie dacie się obrzezać, to nie jesteście tak naprawdę Bożym ludem. Tak? Nie należycie do Bożego ludu. Nie macie udziału właśnie w tym przymierzu i tak dalej. No i niektórzy też ulegli tym różnym namowom. I apostoł Paweł musi pisać list i od nowa im tłumaczyć, że to nie jest już potrzebne. W Chrystusie Jezusie, jak mówi w liście do Efezjan, ten mur nieprzyjaźni został zburzony między poganami. Bóg przez Jezusa Chrystusa w jednym kościele ma zarówno tych, którzy pochodzą z narodu żydowskiego i tych, którzy pochodzą spoza narodu żydowskiego. Tych, którzy pochodzą z tego starego przymierza i tych, którzy nie mieli tego starego przymierza, nie byli uczestnikami starego przymierza. Wszak i szatan przybiera postać anioła światłości i nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości. Lecz ich kres jest taki, jakie są ich uczynki. A więc musimy patrzeć, czym jest ta prawdziwa wiara, jakie jest istota i jakie są jej cechy charakterystyczne właśnie. Patrzeć się na Abrahama, bo on jest dobrym przykładem. Abyśmy właśnie nie popadli w jakieś zafałszowanie. Bo my pamiętajmy o tym, że przeciwnik jest super inteligentny i sami o własnych siłach nie sprostamy jemu oczywiście. A tym bardziej, jeżeli nie będziemy dochodzić tego, czym jest ta prawdziwa, autentyczna wiara. Abraham był wyjątkową postacią. Dlaczego? Jest nazwany ojcem. I możemy zacytować 4 listu do Rzymian apostoła Pawła. Rzymian 4 rozdział. I tam, gdzie bohaterem tekstu jest właśnie Abraham, i o nim jest powiedziane tak: ojcem wszystkich wierzących, nieobrzezanych, i aby im to ich, i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość, to znaczy wiara tych ludzi. I aby był ojcem obrzezanych, którzy nie tylko są obrzezani, ale też wstępują w ślady wiary ojca naszego Abrahama z czasów przed obrzezaniem. A potem mówi dalej o poganach. I stąd to dziedzictwo zależy od wiary. I o Abrahamie jest dalej napisane w 17 wersecie: uczyniłem cię ojcem wielu narodów przed obliczem Boga. Jemu on uwierzył jako temu, który ożywia umarłych. Do czego, co już czytaliśmy i do czego wrócimy później. Wiara w zmartwychwstanie. I to, co istnieje, powołuje, i to, co nie istnieje, przepraszam, powołuje do istnienia. Abraham jest ojcem nazwany ojcem wszystkich wierzących. To jest bardzo istotne, bardzo kluczowe. Ale co powoduje, jakbyśmy przyjrzeli się Słowu Bożemu, co powoduje, że on jest ojcem? Właśnie wiara. I apostoł Paweł podkreśla, jeżeli jesteś wierzącym Izraelitą, to tak, to rzeczywiście masz, nie tylko masz to pokrewieństwo z Abrahamem, ale przede wszystkim twoja łączność, że Abraham jest twoim ojcem, jest przez tą wiarę, bo masz podobną wiarę, jaką miał właśnie Abraham. Ale potem mówi, nie martwcie się, poganie, jeżeli wy macie wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, taką właśnie, jaką należy mieć, to wy również macie łączność z Abrahamem, bo macie podobną wiarę, jaką właśnie miał ten Abraham. Ojciec wszystkich wierzących. Nie w tym sensie, w jakim Bóg jest naszym ojcem, ale jest nazwany właśnie przez wiarę. Ale zobaczmy, że został wyróżniony. Abraham został wyróżniony. Szczególnie, bo jest nazwany ojcem wszystkich wierzących. Właśnie poprzez to, że miał ogromną wiarę. I staje się w liście 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, staje się wzorem dla nas wszystkich. A więcej, Abraham jest też nazwany przyjacielem Boga. I wypełniło się pismo, które mówi: i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i został nazwany przyjacielem Boga. Zacny, bardzo zaszczytny tytuł. Przyjaciel Boga. Doskonały człowiek? Idealny? Zawsze bezbłędny? Nie. Żyjący w realiach, podejmujący czasami decyzje, czasami pod naciskiem różnych okoliczności, można powiedzieć błędne decyzje, nie był ideałem. My wiemy o sytuacji, kiedy właśnie jeden z władców chciał wziąć, zresztą on powiedział do swojej żony, słuchaj, wiesz co, to było zresztą, no nie powiedział do końca, my byśmy powiedzieli, powiedział półprawdy, tak? Mówi, słuchaj, nie mów tylko, że jesteś moją żoną, tak? Jesteś moją siostrą. Co też było zgodne z tym, co jest, tak? Zgodne z prawdą. Ale nie powiedział drugiej połowy prawdy, że jest żoną. Mówi, tylko powiedz tą część, tak? Manipulował, próbował manipulować. Dlaczego? Bo się bał. Zobaczmy, człowiek żyjący w realiach. Wiedział, co mu groziło. On gdzieś tam przybył, był obcym, tak jak on mówi, jestem przybyszem, obcym. Przychodzę do obcej ziemi, zamieszkać wśród obcych ludzi. Co mu groziło? No patrzą, król któryś z lokalnych władców patrzy, o, piękna kobieta, no ale tutaj jakiś gość się koło niej kręci, tak? Mąż pewnie. No to panowie, to co byśmy, najlepiej to było, dzisiaj to byśmy zrobili kampanię taką przeciwko niemu, tak? Oszkalowali, to jest obcy, przybysz, pewnie przyszedł nam tutaj coś szpiegować, broić, pewnie będzie, za chwilę będzie próbował nam tutaj zapanować nad nami. Słuchajcie, zło trzeba od razu u korzenia uciąć. Trzeba Abrahama może zabić czy coś. I ona zostanie wdową i mogę ją wziąć za żonę. Tak? Więc Abraham tego się właśnie tak sobie mniej więcej, myślę, że on tak sobie kalkulował to. I co? Widzimy, że on sprowadził, o mało mnie sprowadził nieszczęścia. Tak? Ale zobaczmy, że w przypadku jednego z tych władców Bóg przemówił do tego człowieka i powiedział, nie dotykaj tej kobiety, bo to jest mężatka. To jest... I on z pretensjami, ten poganin, nieznający Boga, tego, do którego, który Bóg przemówił, Boga, do którego, który przemówił do Abrahama, on mówi, dlaczego mi nie powiedziałeś? Dlaczego zataiłeś to przede mną? Widzimy, że Abraham nie był ideałem. Ja tutaj nie chcę zrobić wrażenia, że on był jakimś strasznym człowiekiem, ale chcę, żebyśmy dostrzegli, że Abraham nie był ideałem. Ale jest nazwany w Piśmie Świętym ojcem wszystkich wierzących i jest nazwany przyjacielem Boga. I teraz pytanie jest, które możemy już sobie teraz postawić, właśnie nasza wiara. To jest właśnie to, co nas może, to, co możemy mieć podobnego do Abrahama i możemy go w tym sensie nazywać naszym ojcem. A być może pokusimy się nawet o to, żebyśmy też zostali w jakimś sensie uznani za przyjaciół Boga. Ale dlaczego Abraham został uznany za przyjaciela Boga? Dlatego, że uwierzył Bogu. To zostało mu poczytane za usprawiedliwienie. Nie był ideałem. Ale jak patrzymy na jego życie, to on naprawdę wierzył w Boga i wierzył w tego Boga w tym życiu. Wierzył tego Boga i ufał temu Bogu, jeżeli chodzi o jego umieranie. Wierzył też w tego Boga, jeżeli chodzi o przyszłość, to, co go czeka w przyszłości, w tym po śmierci i później. I wierzył też w to, jak on jako człowiek, jak to się stanie, że on będzie mógł się cieszyć. To, co czytaliśmy, tam zauważyliście, było o jakimś mieście napisane, że on oczekiwał jakiegoś miasta, albo że nie chodziło mu o tą ziemską ojczyznę, tylko o jakąś niebieską, czy niebiańską ojczyznę, inaczej mówiąc w naszym języku polskim. O jakąś taką inną mu chodziło. A więc, ale chwileczkę, przepraszam, ale jak? No ja umieram, to co się moje zrobi z moim ciałem? Dzisiaj nawet kremujemy. I do tego, jak przejdziemy do tej kremacji i przejdziemy do ostatniego, może mam nadzieję, że damy radę, przejdziemy do ostatniej kwestii, czyli kwestii właśnie zmartwychwstania. To jest pytanie, jak przychodzi kwestia Abraham w obliczu, mierzy się z próbą ofiarowania swojego syna. On wiedział, jak wyglądała ofiara, bo on składał już ofiary ze zwierząt. Trzeba zabić, a potem drwa i trzeba spalić. Co zostaje z tej ofiary? Niewiele, ale o tym później. A więc mamy tutaj człowieka, który naprawdę może dla nas, czegoś nas może nauczyć, jak powinna wyglądać nasza wiara tu i teraz. I chcę, żebyśmy przyjrzeli się sześciu kwestiom. Tak. Sześć kwestii. Wiara, która doświadcza Boga, wiara, która wyraża się w działaniu, wiara, która ma oczekiwania, ojczyzna w niebie, wiara, przez którą Bóg energetyzuje życie, o to wyjaśnię później, mam nadzieję, zdążę, wiara, która towarzyszy w śmierci i wiara w zmartwychwstanie ciała. Te kwestie. Najpierw zajmiemy się pierwszymi czterema, które dotyczą i mam nadzieję, możemy nazwać te, które dotyczą, których powinniśmy doświadczać czy przeżywać je i obejmują to nasze życie tu i teraz na ziemi. Potem oczywiście dochodzimy oddzielnie, potraktujemy kwestie śmierci, tak, umierania. I na końcu spojrzymy jeszcze na zmartwychwstanie. Ale teraz jeszcze krótko i może w następnym wykładzie będziemy kontynuować i jakoś muszę to zmieścić, że jeszcze musimy o śmierci powiedzieć, także, ale zmieścimy jakoś. I na końcu o zmartwychwstaniu. Jakoś to połączę tak, żebyśmy chociaż przeglądowo, czy tak przekrojowo spojrzeli na te kwestie i wyłapali te najważniejsze rzeczy. Wiara, która doświadcza Boga. Pierwsze, które zauważamy w tej wierze, która doświadcza Boga. No to jest właśnie ciekawe. Dzisiaj się wiele mówi o doświadczaniu Boga i tak dalej. Ale w przypadku Abrahama to jest banalnie tak patrząc, właśnie w porównaniu z tym, co dzisiaj słyszymy na temat, jak doświadczać i przeżywać Boga, to wydaje się takie no, jakieś bardzo proste, bo my tylko czytamy w Słowie Bożym w Starym i tutaj też w Księdze Hebrajczyków to, co zostało z życia i właśnie w kwestii wiary czy w kontekście wiary Abrahama podkreślone, to jest bardzo prosta rzecz. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany. To jest bardzo takie proste. Został wezwany przez Boga. Powołanie albo wezwanie. Bóg po prostu przemówił do Abrahama, a ten właśnie Abraham, który mieszkał sobie gdzieś tam Ur Chaldejskie, potem Haran, on usłyszał to Boże wezwanie. To tereny dzisiejszego Iraku. Człowiek żonaty, w tamtym czasie bezdzietny, miał około 75 lat, Jego rodzina od jakiegoś czasu, dawien dawna, czcili Boga Księżyca. I Słowo Boże nam bardzo prosto relacjonuje całe zdarzenie. I rzekł Pan do Abrahama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. I tyle w zasadzie dowiadujemy się. To nie było, my czasami myślimy, tu nie mamy podkreślonych żadnych jakichś... Cała nadzwyczajność sytuacji jest tylko taka, że Bóg przemawia do Abrahama, wzywa Abrahama, powołuje Abrahama przez to, że do niego po prostu mówi. Bóg komunikuje się, mogliśmy tak bardzo ogólnie powiedzieć, Bóg komunikuje się z człowiekiem. To jest niezwykłe, w jaki sposób Bóg to zrobił, tak? Ale On to zrobił na swój sposób, także, ale zauważmy jedną rzecz, że przekaz, i to, co chciałbym podkreślić teraz, i jak zapomnę później podkreślić, to zapamiętajmy to. Przekaz Boga dla Abrahama jest jasny i precyzyjny. Tutaj nie ma jakiejś niejasności. On powiedział dokładnie, co ma zrobić Abraham. Powiedział też to, co podkreślimy, ten element, pójdziesz do ziemi, którą ja ci wskażę. I tam Hebrajczyków czytamy, że on tak naprawdę nie wiedział dokładnie, dokąd idzie. Bóg powiedział, nie, będziesz mnie słuchał, ja cię tam zaprowadzę. Pod moim kierownictwem i słuchając moich wskazówek dojdziesz tam, ja wiem, gdzie masz dojść. Ale musisz mi wierzyć i ufać, że tam dojdziesz i tam właśnie trafisz. Do ziemi, którą ci wskażę. Ale Bóg powiedział jasno i precyzyjnie, co ma zrobić Abraham. Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. Bóg przemówił do Abrahama, bo oczywiście miał plan w tamtym czasie. Wezwał go, wyjdź z, czy z od, do. I to wezwanie jest bardzo konkretne, jak już widzieliśmy. I tutaj chciałbym też podkreślić kwestię, że to nie możemy podejrzewać, że Abraham to jest może jakiś sfrustrowany mężczyzna, tak, ma 75 lat. Co prawda ma sukcesy, ma jakiś swój już majątek pewien i tak dalej, bo zabiera go ze sobą, ma żonę i nie ma dzieci. No i może postanawia, ktoś by powiedział współcześnie, może niektórzy by powiedzieli, a to pewnie Abraham to był taki, siedział sobie gdzieś ten, był sfrustrowany, tak jak to mówią dzisiaj, byśmy powiedzieli, mówi się o kryzysie wieku średniego, że mężczyźni coś tam się przestawiają klepki, zaczyna jakieś nowe rzeczy wprowadzać w swoje życie, wyprowadza się albo coś tam robi i w psychologii to omawiają i tak dalej. Nie, Abraham tak nic takiego nie przeżywał. My widzimy, że to jest człowiek bardzo odpowiedzialny. To jest człowiek związany i w tamtych czasach bycie, to jest ważne, żeby pamiętać, bo ojczyzna, tak? Później mamy o tej ojczyźnie. Być w swojej ojczyźnie było bardzo ważne, być przy swoich, przy rodzinie. Przemieszczanie się i bycie jakimś uchodźcą, pielgrzymem gdzieś tam w obcej ziemi, wśród plemion, które między sobą się tam dość znacznie, jak czytamy, napadały na siebie i zrobiły sobie krzywdę, to było po prostu proszenie się o kłopoty. To tak jakbyśmy dzisiaj może wstali tutaj stąd i udali się do jakiegoś dość kraju, gdzie po prostu też może panują jakieś wojny, jest niepewnie i tak dalej, i byśmy tam sobie powiedzieli, tutaj się osiedlę i tutaj będzie moja rodzina. Pan Bóg, co zrobił Abraham? Jego wiara właśnie polega na tym. Wyjdź, bo ja Pan Bóg ci to mówię. To na to jeszcze spojrzymy. I ja jestem z tobą. Ja pójdę z tobą tam, gdzie ty, ja cię tam zaprowadzę. A więc się nie martw o to, co cię spotka. Ale to nie znaczy, że będzie łatwo, tak? A więc Abraham jest człowiekiem, który słucha Boga. I Bóg przemawia. I gdybyśmy to mieli odnieść do nas dzisiaj, do naszej wiary, to jest bardzo proste. Abraham dostał powołanie. Bóg wezwał go przez swoje słowo. A my czytamy w Nowym Testamencie, w tym samym liście do Hebrajczyków, który zaczyna się od jakich słów? Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ale potem czytamy bardzo ważną rzecz. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna. To jest nieprawdopodobne. Abraham, kiedy Pan Jezus mówił o Abrahamie, kiedy sprzeczał się z Izraelitami, to co powiedział do nich? Że co? Że Abraham miał oglądać mój dzień i radował się, i cieszył się z tego. I oglądał i radował się. Tak? Dzień Jezusa Chrystusa. A my jesteśmy ludźmi, którzy żyjemy już prawie 2000 lat po tym wydarzeniu. A więc Bóg do nas już przemówił przez swojego Syna. Abraham nie żył w czasach, kiedy Syn Boży przyszedł na ten świat. I teraz musimy zobaczyć tą wagę. Bóg do nas też przemówił. Bardzo wyraźnie i bardzo precyzyjnie przez Pana Jezusa Chrystusa. I powiedział nam, tak jak czytaliśmy te obietnice, tutaj, przepraszam, nie czytaliśmy, ale padły te cytaty z Pisma Świętego. Tak? Kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. Kto wierzy, nie stanie na sądzie, ale przeszedł ze śmierci do żywota. To są Boże obietnice. To jest to, co Bóg nam komunikuje i mówi do nas przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. I potem oczywiście mamy apostołów, którzy byli uczniami Jezusa Chrystusa i plus apostoł Paweł, który dostał bezpośrednie objawienie od Jezusa Chrystusa, objawienie tej właśnie Ewangelii. I oni do nas mówią, komunikują nam Boże Słowo. Bóg do nas dzisiaj też przemawia. Też otrzymujemy wezwanie, też otrzymujemy powołanie. Bóg mówi do nas. I teraz jest pytanie, co my zrobimy z tym, co słyszymy? Właśnie, Abraham co mógł zrobić? Świetnie. Przeżyłem wspaniałą chwilę, by wstał rano. Słuchaj, kochanie, Pan Bóg do mnie przemówił. Mógł być jak ten syn, tak jak czytaliśmy. Tak, Panie, zaraz wstaję i idę. A następnego dnia wraca do swojego starego życia, do swoich normalnych zajęć i tak dalej, do swojego życia rodzinnego. Czym byłaby? Czy czytalibyśmy wtedy o Abrahamie? Jako o ojcu wszystkich wierzących i o przyjacielu Boga? Nie, nie czytalibyśmy o nim w ten sposób. Bo czy widzimy, że co zrobił Abraham? O tym po przerwie.